w każdy czwartek o 17.15. Magazyn Kolejosz Radia Poznań.
Grzegorz Hałasik, dzień dobry. Dzisiaj zapraszam na koszykarskie wydanie magazynu Kolejosz, ale zanim o baskecie, bieżący raport z ulicy Bułgarskiej. Optymistyczny wariant opracowany przez Ekstraklasę zakłada wznowienie rozgrywek pod koniec maja i dogranie sezonu do końca. Co dzieje się więc z piłkarzami Lecha, mówi rzecznik klubu Maciej Henszel.
Piłkarze są na takim etapie, jak są zwykle po zakończeniu meczów w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia. Dokładnie taki sam okres, czyli odesłanie piłkarzy na urlopy. Pierwszy tydzień to był dla nich relaks, odpoczynek. Tutaj nie byli w ogóle pilnowani, jeśli chodzi o treningi, o tę ich aktywność fizyczną. Natomiast ten drugi tydzień trwający w tej chwili to jest tydzień, kiedy już wykonują rozpiski indywidualne. 20 kwietnia te urlopy się kończą, czyli w najbliższy poniedziałek piłkarze mają stawić się w Poznaniu. Z tym zastrzeżeniem, że wyjechała też część piłkarzy zagranicznych. Oni dostali wolną rękę, że mogli pojechać do swoich rodzin. No i z tym zastrzeżeniem, że skoro ten scenariusz rozgrywek zakłada, że mecze będą odbywać się dopiero na koniec maja, no to będą mieli tutaj szansę ci piłkarze zagraniczni powrócić, przejść zgodnie z przepisami dwutygodniową kwarantannę i potem wznowić treningi i przygotować się już do tych meczów, które będą w końcówce maja. Takich piłkarzy jest trzech: Bohdan Budko, Christian Gytkier oraz Miki van der Hart. Wszyscy oczywiście podróżowali lądowo i wrócą 20 kwietnia, przejdą kwarantannę i potem będą trenować. No i miejmy nadzieję, będzie okazja wznowić treningi, jeżeli chodzi o cały zespół Lecha Poznań. Chociaż tutaj oczywiście jeszcze ostateczne decyzje nie zapadły. Wiele zależy od tego, co zdecyduje rząd. Wypowiadała się minister sportu, że centralne ośrodki sportu od 20 kwietnia zostaną uruchomione dla sportowców olimpijczyków. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku piłkarzy. Ekstraklasa SA w imieniu wszystkich klubów zwróci się z taką prośbą, żeby również kluby piłkarskie mogły trenować na początku, tak jak chociażby w niemieckiej Bundeslidze, w małych grupkach, żeby ci piłkarze już mogli pojawiać się na boisku i trenować z piłkami.
Czas na obiecany basket. W minioną niedzielę minęło 30 lat od zdobycia przez koszykarzy Lecha ostatniego Mistrzostwa Polski. Dzisiaj Kolejorza pod koszem nie ma, ale sprawy w swoje ręce wzięli kibice i w sezonie 2019-2020 w trzeciej lidze zadebiutowała drużyna Wiary Lecha. Zadebiutowała nieźle, bowiem zakończyła rozgrywki z bilansem 13 zwycięstw, 9 porażek i tylko jednego meczu sezonu zasadniczego nie udało się rozegrać z powodu pandemii. Trenerką DWL-ki była Daria Mieloszyńska, niegdyś koszykarka m.in. Olimpii Poznań, CCC Polkowice i klubów hiszpańskich, a także reprezentantka Polski.
Na pewno to był zdecydowanie interesujący sezon pod wieloma względami. Zaczynając od tego w ogóle, jak powstał ten zespół, to po pierwsze, a po drugie, w krótkim czasie, bo muszę go sobie sama stworzyć od podstaw, selekcjonując zawodników podczas tak zwanego tryoutu. I czasami tak właśnie jest, że zostajemy wrzuceni na głęboką wodę, by w ekstremalnych warunkach móc nauczyć się najwięcej. I taki właśnie ten sezon był dla mnie po pierwsze wyjątkowy, dlatego że też otrzymałam szansę bycia pierwszym trenerem kobietą w męskiej lidze. Ale też przede wszystkim dlatego, że naprawdę z grupy jednostek stworzyliśmy zespół wyjątkowy też pod tym względem, że w trakcie trwania tego sezonu dołączała coraz to większa grupa kibiców. Chyba jesteśmy jedyną drużyną w Polsce, która jedzie na mecz wyjazdowy i czuje się jak u siebie, kiedy to na trybunach nasi kibice zasiadają i gdzieś tam w oddali widnieją specjalnie przygotowane transparenty dla nas. W imieniu całego mojego zespołu chciałabym za to podziękować. Wydaje mi się, że to był też udany sezon, który pokazał, że możemy rywalizować z klubami, które są wspierane przez miasta, które mają większe zaplecze treningowe. Jeśli my również dodamy do tego zespołu te wszystkie czynniki, wydaje mi się, że będzie trudno nas zatrzymać, i mówię tutaj z pewną odpowiedzialnością.
Wracając jeszcze do tego, co się wydarzyło, no to trochę tych chłopaków przewinęło się przez treningi.
Nie wszyscy zawodnicy są w stanie pozostać w zespole, to po pierwsze. Po drugie, ograniczały ich też jakieś osobiste sprawy, grafiki. Na późniejszym etapie pojawili się zawodnicy, którzy nas bardzo zaskoczyli mile swoimi umiejętnościami. Tutaj mówię o Pawle Robaku, który pojawił się zupełnie później.
Średnia wieku, trudna do wyciągnięcia.
To było bardzo dla mnie ciekawe doświadczenie, bo w późniejszym etapie pojawił się najmłodszy zawodnik, to jest 17 lat, i najstarszego mamy 41. Różnica w rozumieniu też koszykówki jest inna. No i dla mnie było to ciekawe doświadczenie, jak ta różnica pokoleń będzie miała wpływ na ogólne porozumienie w drużynie, co okazało się naprawdę bardzo bardzo miłym doświadczeniem, dlatego że młodzież potrzebuje teraz takich dobrych wzorców, a wydaje mi się, że tutaj moi chłopacy, którzy posiadali większe doświadczenie i koszykarskie, i mentalne, i życiowe, na pewno pomogli tym młodszym zawodnikom. W rezultacie końcowym cieszę się, że zostali ci, z którymi mam nadzieję, no będziemy dalej tworzyć zespół.
Trener Daria Mieloszyńska-Zwolak ma posłuch.
Na pewno, jeśli pierwszy raz weszłam na salę, ludzie kojarzyli mnie raczej z pozycją dyrektora sportowego, tudzież pani od prasy. Wydaje mi się, że przedstawienie się facetów z myślenia, że no może ich prowadzić kobieta, było bardzo trudne i dlatego to wymagało większej u mnie cierpliwości, żeby sobie wypracować pewien rodzaj, tak jak pan tutaj już wspomniał, posłuchu. Miałam wyjątkowe szczęście, że akurat stałam się trenerem tego zespołu, tych ludzi, bo pomogły mi też osobowości wyjątkowe w tym zespole. Mówię tutaj o Łukaszu Gruszczyńskim, Kubie Stankowskim, Krzysztofie Martuzalskim. Jeśli trafiłam do ich serc, to zyskałam cały zespół i tak się też stało. Cieszę się, że to się udało, że dostrzegli we mnie lidera poza pewne ramy. Poza tym, że jestem kobietą, nie miało to jakby żadnego znaczenia.
Teraz trochę historii. Gdy w 1990 roku Lech zdobywał swoje ostatnie Mistrzostwo Polski, MVP sezonu został Jarosław Jechorek.
Jest to zupełnie inna koszykówka, inna drużyna, inne realia, inny czas, ale miło, że ktoś próbuje to przywrócić. Ja myślę, że cały czas jest miejsce dla koszykówki w Poznaniu, to na takim poziomie nawet bardziej niż wysokim. Jedna drużyna w piłce nożnej, druga na zimę w koszykówce, to jest jak najbardziej coś, co się może przydać w Poznaniu.
Bo tak to się właśnie uzupełniało przez całe lata 80., właściwie do początku 90., kiedy pan grał, kiedy pan zdobywa Mistrzostwo Polski.
No tak, no inne czasy zupełnie, to przecież nasze sukcesy się łączą też z trudną sytuacją gospodarczą, ekonomiczną kraju. Ostatnie mistrzostwo zostało zdobyte właściwie już w nowych czasach, gdzie wszystko się zmieniało, niczego nie było, szczęki na ulicach, no takie realia, takie czasy, a my byliśmy mistrzami, dawaliśmy ludziom trochę radości. 30 lat jak ostatnie mistrzostwo było, no niestety dzisiaj mamy tak jak mamy. Zaczynamy od stanu zerowego. Cieszę się, że Wiara Lecha zrobiła jakiś pierwszy krok i coś się zaczyna tworzyć może. Oby się stworzyło.
Jakie ma pan teraz związki z koszykówką?
Żadnych. Mam dwie córki w tej chwili, 9-letnią i 12-letnią. Jedna ma 155, druga 175 wzrostu. Mam nadzieję, że będą grały, bo na razie to tylko liznęły troszeczkę. No jest problem, bo niestety nie ma ich gdzie umieścić. Ci, co coś robią w OZS-ie, w Pyrze, to naprawdę no, czapki z głów, że w ogóle coś robią, ale przydałoby się tego więcej.
Koszykarskie sukcesy Lecha to przede wszystkim trzy epoki, lata 80., których synonimem oprócz Jechorka byli m.in. oczywiście Eugeniusz Kijewski, Tomasz Torgowski czy Jarosław Marcinkowski pod kierunkiem trenera Wojciecha Krajewskiego. Wcześniej to lata 50. i era trenera Janusza Patrzykonta oraz takich zawodników jak Wiktor Haglauer, Mieczysław Fęglerski czy Włodzimierz Pudelewicz. A wszystko zaczęło się w latach 30. ubiegłego wieku. Wtedy Lech nazywał się KPW i miał swoją wielką piątkę, ale o niej opowie fachowiec już niestety z radiowego archiwum.
Koszykarze poznańskiego kolejowego przysposobienia wojskowego Florian Grzechowiak, Zdzisław Kasprzak, Ewarys Dłuj, Janusz Patrzykąt i Zenon Różycki do historii polskiej koszykówki przeszli jako Wielka Piątka KPW. Nazwa prawdopodobnie powstała w 1935 roku, kiedy to zdobyli po raz pierwszy tytuł mistrza Polski, a uwiarygodniła się rok później. Wtedy to cała piątka brała udział w takim prestiżowym turnieju 12 miast europejskich w Genewie. Wygrali ten turniej i wtedy przekonali Polski Komitet Olimpijski, że wyjazd na Igrzyska Berlińskie im się należy. I na Igrzyska oczywiście cała Wielka Piątka pojechała. Tam mieli troszkę szczęścia, zajęli czwarte miejsce. O brązowy medal przegrali z Meksykiem. 2 zwycięstwa, 3 porażki. Ale na pewno satysfakcją jest, kiedy oglądający ich honorowy gość, wynalazca koszykówki, pastor James Naismith powiedział, że sportową, zawodniczą koszykówkę właśnie tak sobie wyobrażał, jak gra Wielka Piątka KPW z Poznania. Co dalej z Wielką Piątką? No różnie się te losy potoczyły, Różycki zmienił barwy, przeszedł do AZS-u, razem z AZS-em ograł kolegów z KPW, w miejsce Różyckiego przyszedł Śmigielski i taka druga edycja Wielkiej Piątki zdobyła także Mistrzostwo Polski w 1939 roku i pierwsze po wojnie w 1946 roku. Poza Różyckim, którego losy rzuciły do Wielkiej Brytanii, wszyscy byli trenerami. Śmigielski też nie był trenerem. Ale mówię o tej Wielkiej Piątce, o tej pierwszej edycji. Patrzykąt I Grzechowiak trenowali nawet reprezentację Polski, Patrzykon tylko żeńską, a Grzechowiak męską i żeńską. I ci dwaj, Grzechowiak i Patrzykon, także jako klubowi trenerzy zdobywali także Mistrzostwo Polski.
Dzisiaj koszykówka jest inna niż w latach 30., inna niż w latach 50. i 80. ubiegłego wieku, ale może znów pod koszem znajdzie się miejsce dla Lecha. Do usłyszenia.
W każdy czwartek o 17.15. Magazyn Kolejosz Radia Poznań.